Jako tekst pretekst
chciałbym przeczytać jeden werset z Księgi Koheleta. Księga Koheleta, Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 6, werset 12. Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? Kto znajmi człowiekowi, co po nim dziać się będzie pod słońcem? Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy, że możemy dzisiaj się tutaj gromadzić, aby wspólnie słuchać Twojego słowa, aby wspólnie rozważać Twoje słowo, aby poznawać je, poznawać Twojego Syna, wiedzieć, Panie, jak mamy żyć. Prosimy, abyś dzisiaj przeprowadził nas przez to rozważanie, tak abyśmy nabrali też nowych perspektyw na to, co robimy tutaj w świecie, w jaki sposób możemy służyć światu dookoła nas, w jaki sposób możemy zwiastować Ewangelię w dzisiejszym kontekście, w dzisiejszej kulturze, w naszym otoczeniu. Prosimy Cię, abyś przez wzgląd na Jezusa sam nas dzisiaj pouczył i byś mocą swego Ducha Świętego zechciał, Panie, otworzyć nasze uszy i serca, abyśmy przylgnęli do Twoich dróg, do Twojego słowa. Amen. Kochani, kiedy czytam Ewangelię, widzę w nich Jezusa, który dobrze zna tak naprawdę swoich rozmówców. Widzę w nich Jezusa, który zna serca swoich rozmówców i wie po prostu, wie dobrze, w jaki sposób oni myślą. Jezus dobrze zna kontekst historii Izraela, Jezus zna czasy, w których żyje, wie, jaka jest historia aż do czasu właśnie, kiedy On przyszedł. I dlatego właśnie myślę, że wie, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi. Wie, że powinien rozmawiać z ludźmi w ten, a nie w inny sposób. I wie też, że może się wobec nich zachowywać tak, a nie inaczej. Słuchajcie, mądrość w jednej z biblijnych definicji oznacza umiejętność rozróżniania czasów, w których żyjemy. Mądrość według jednej z biblijnych definicji oznacza umiejętność rozróżniania, umiejętność interpretowania czasów, w których żyjemy. To, czy uda nam się właściwie rozpoznać te czasy, będzie oczywiście rzutowało na to, czy właściwie wykorzystamy nasze obdarowania, nasz potencjał, nawet jako Kościół wspólnie, czy uda nam się dobrze odpowiedzieć współczesnemu człowiekowi na jego zamieszanie, na jego poplątanie, naszą właśnie Ewangelią, w którą wierzymy i którą głosimy. Także dzisiaj, słuchajcie, podczas tego kazania chciałbym, byśmy wspólnie zastanowili się nad naszymi czasami, w których żyjemy. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy tak naprawdę zastanowili się nad postmodernizmem, w którym żyjemy. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, słuchajcie, że modernizm odchodzi w zapomnienie, są jeszcze ciągle jego jakieś tam skutki, których doświadczamy w naszym życiu, ale dzisiaj tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi postmodernizmu, szczególnie nasze młodsze pokolenie. Jesteśmy dziećmi postmodernizmu i też to będzie ten tytuł dzisiejszego kazania Ewangelia w postmodernistycznym świecie. Czyli pytanie, jakie dzisiaj stawiam, to jak jako Kościół wierzący w obiektywną prawdę, w metanarrację pewną, której postmodernizm przeczy, jak jako Kościół możemy dotrzeć dzisiaj do ludzi, którzy nas otaczają. Także dzisiaj będzie wykład z postmodernizmu, ale zanim do samego postmodernizmu dotrzemy, to musimy poznać jego ojca. Musimy poznać ojca postmodernizmu i wydaje mi się, że kontekstem do rozważania jest właśnie modernizm, z którego nasze społeczeństwo też wyrasta, z którego wyrasta społeczeństwo europejskie. Modernizm tak naprawdę to jest ta epoka, która powstała wraz z oświeceniem i trwała w zasadzie aż do, można powiedzieć, nie wiem, lat 70. ubiegłego wieku, kiedy właśnie dziecko zaczęło zabijać ojca, kiedy syn zaczął zabijać ojca, czyli kiedy postmodernizm zaczął zaczął odcinać kawałki modernizmu siekierą, można powiedzieć. Ale modernizm, słuchajcie, ojciec postmodernizmu charakteryzował się trzema cechami. Tak zwana modernistyczna trójca, słuchajcie. Po pierwsze, pierwszym takim założeniem, czy pierwszym takim twierdzeniem modernizmu było to, był ten pewny siebie człowiek. Zazwyczaj to był on, ciągle on. Kobiety tutaj w modernizmie miały mniej do powiedzenia, ale to był pewny siebie człowiek, on, pan swego losu i kapitan własnej duszy. To jest ta pierwsza cecha, pierwsza charakterystyka, pierwsza z tej trójcy modernistycznej. Po drugie, modernizm cechował się tym, że głosił pewność odnośnie świata, pewność poznawczą, czyli obiektywna wiedza o świecie zdobywana na drodze nauki. Nie, nasz rozum jest obiektywny, nasz rozum w obiektywny sposób poznaje obiektywny świat. Także to była ta druga, to był syn i teraz duch, nie. Teraz trzecia osoba trójcy. Wraz z modernizmem głosił też nową mitologię. Tak naprawdę w tym micie modernizmu chodziło o rozwój. Nie, wszystko się rozwija, wszystko się rozwija, zresztą to widać w erze industrializacji w Wielkiej Brytanii, właśnie wielka rewolucja przemysłowa, widać, że to jest też na bazie właśnie modernizmu. Nie? Mit rozwoju, wszystko się rozwija i w końcu ludzkość nagle osiągnęła oświecenie. Renesans jeszcze tak bardzo nam nie pomógł, jak właśnie teraz dopiero ludzkość wraz ze swoim rozumem, ze swoimi zdolnościami poznawczymi osiągnęła oświecenie. Modernizm oczywiście też podzielił rzeczywistość na dwoje. Także mamy te trzy cechy modernizmu, ta modernistyczna trójca, ale modernizm też podzielił rzeczywistość, całą rzeczywistość na dwoje. Były tak naprawdę z jednej strony fakty, niepodważalne, obiektywne fakty, z drugiej strony były wartości. I fakty oczywiście były obiektywne, bo do nich się dochodziło na bazie rozumu, na bazie nauki. Właśnie faktów dostarczała nam nauka. Fakty były pewne, fakty były nieomylne. Wartości z drugiej strony były subiektywne, więc religia czy etyka tak naprawdę stała się sprawą twoich prywatnych opinii. Może chciano w ten sposób też skończyć, dzieląc rzeczywistość na te dwie sfery, chciano prawdopodobnie też skończyć w Europie z wojnami religijnymi, nie? No bo uznano w końcu, że religia rzeczywiście była sprawą subiektywności i tak naprawdę religia była dla każdego sprawą, sposobem radzenia sobie z własną, prywatną samotnością, a zatem absurdalnym byłoby walczyć właśnie o takie prywatne, osobiste rzeczy. Nie każdy ma to, każdy ma tą swoją religię, każdy ma ten swój subiektywny wgląd w sprawy swojej wiary czy etyki. Także z jednej strony fakty, z drugiej strony wartości. Nie? Te wartości są twoją prywatną sprawą, nie wiem, czasami twoją iluzją, można powiedzieć. Czasami modlisz się po to, by wyzbyć się swojego strachu przed samotnością. Nie wiem, przyjmujesz komunię, bo to jest jakiś hokus pokus, które ci pomaga w twojej, nie wiem, poukładać ci twoją psychę. A tu z drugiej strony są nagie fakty, są fakty niepodważalne, obiektywne i tego się należy trzymać. W świecie oczywiście modernizmu liczył się też progres. To właśnie jest ten mit rozwoju, ta trzecia cecha tej trójcy. W świecie liczył się progres. Więc zobaczcie, nie trudno sobie wyobrazić, że wkrótce, kiedy modernizm zyskał rozpędu, chrześcijańska nauka o stworzeniu popadła w niełaskę. Nie, ewolucja była o wiele lepszym dogmatem. Ewolucja, gdzie wszystko jest w rozwoju, prawda, ciągle ewoluuje, ciągle się rozwija, ewolucja stała się tą słuszną doktryną. Szczególne stworzenie, nie, które chrześcijanie głosili, uznano za fałsz. Nauka studiowała niezmienne prawa natury, więc biblijne opowiadania dotyczące różnych interwencji bożych, różnych cudów stały się nonsensem. I oczywiście, słuchajcie, no, modernizm jako modernizm nie można potępić zupełnie w czambuł, bo na bazie modernizmu też osiągnięto, czy ludzkość osiągnęła wiele pozytywnych rzeczy, chociażby nowoczesna medycyna, czy komunikacja, różne społeczne udogodnienia są właśnie wynikiem modernizmu. Ale z drugiej strony mamy też bardzo dużo negatywnych rzeczy w modernizmie. Francuska rewolucja wraz z jej morderstwami, to jest jedna rzecz. Modernistyczny mit rozwoju oczywiście stanowił podwaliny dla darwinizmu najpierw, nie? Czyli ten mit rozwoju, to, że się wszystko rozwija, posłużyło rozwojowi darwinizmu, który oczywiście przeszedł już siłą rzeczy do społecznego darwinizmu, który skutkował z kolei czym? Eugeniką, doktryną o czystości rasowej i tak dalej, i tak dalej. Niektóre ze skutków tego podejścia oczywiście odczuwamy do dziś. Również pozytywne, jak i negatywne aspekty. Ale ogólnie, słuchajcie, gdyby można było to jakoś podsumować, gdyby modernizm można było jakoś podsumować, to siłą napędową modernizmu, epoki, z której wyrośliśmy jako ludzkość, jako kultura europejska, była pewność. Pewność poznawcza, która rościła sobie prawo do obiektywności i niepodważalnego fundamentu. Ta pewność naukowa, pewność rozumu. Jednak, słuchajcie, właśnie jeszcze w modernizmie powstało trzech proroków, którzy zmienili oblicze tego świata, którzy przyczynili się do skończenia, czy do zakończenia ery modernizmu. Trzech wielkich proroków. Nie wiem, czy wiecie, którzy to byli. Trzech wielkich proroków. Marx, Nietzsche i Freud. Każdy z nich podważył pewność. Każdy z nich podważył pewność modernizmu. To oni bardziej niż ktokolwiek inni nauczyli nas podejrzliwości. Szczególnie Nietzsche nauczył nas podejrzliwości. To on zwrócił nam uwagę, że człowiek w swojej naturze, czy człowiek w sensie swojego istnienia jest tak naprawdę rządzą władzy. I on powiedział to chyba wolą siły, dokładnie jakbyśmy mieli to przetłumaczyć, ale chodzi o rządzę władzy. Człowiek jest rządzą władzy. I słuchajcie, Nietzsche miał tutaj rację. Ta ocena bardzo dobrze poniekąd pasowała do modernizmu. Modernizm miał obiektywne twierdzenia o świecie. Modernizm w obiektywny sposób wyrażał się o świecie. Jego celem, jak twierdził, było oświecenie wszystkich ludzi i wprowadzenie ogólnego dobrobytu. Dziś postmodernizm, myślę też całkiem słusznie, widzi, że tamte twierdzenia cechowały się przede wszystkim czym? One przeradzały się w ciemiężenie ludzi, w imperializm, służyły tak naprawdę tylko tym, którzy je opowiadali. Tak naprawdę te twierdzenia modernizmu o obiektywności zadawały cierpienie milionom ludzi w świecie zachodu, a tak naprawdę miliardom ludzi na całym świecie. Zobaczcie, tania siła robocza, grabieżcze wydobywanie złóż naturalnych i tak dalej. Także w ideologii modernizmu, zobaczcie, czyjeś wyzwolenie, czy ta ogólna ideologia wyzwolenia i rozwoju stawała się zarazem uwięzieniem kogoś, nie? Czyjś rozkwit z jednej strony odbywał się kosztem kogoś innego. Także postmodernizm, słuchajcie, właśnie Nietzsche najbardziej, ale też wraz z nim Marx i później Freud w innych dziedzinach, podważyli tą pewność i postmodernizm stwierdził właśnie, że cała ta ideologia roszcząca sobie prawo do obiektywizmu jest wielce podejrzana. No bo oczywiście w życiu ludzkim chodzi o jedno. Chodzi, cały czas rozgrywa się tutaj o władzę. Cały czas w naszym życiu rozgrywa się o władzę. W tej grze modernistycznej rozgrywa się o władzę. Nie? Zgodnie z twierdzeniem Nietzschego, Fryderyka Nietzschego, człowiek jako rządza władzy ciągle próbuje interpretować drugiego człowieka i ten świat. To znaczy próbuje mu co? Narzucać własne kategorie, własny światopogląd, dopasować go do swoich kategorii, definiować go na swój sposób, określać go przez to i go w ten sposób też ograniczać. A drugi człowiek oczywiście też jest rządzą władzy. Drugi człowiek też żąda władzy i próbuje się bronić przed interpretowaniem go ze strony innego i tym samym właśnie też próbuje zdobyć władzę, aby się później przy niej utrzymać. Nie? Każdy z nas chce interpretować tą drugą osobę i ją w ten sposób sobie poddać. Także postmodernizm oskarża modernizm przede wszystkim o właśnie taki głód władzy. Głód władzy, żądzę władzy. Każda osoba, każda grupa ludzi mają swoje ideologiczne cele i do tych celów zawzięcie dążą i te cele chcą realizować. Także słuchajcie, wraz z nastaniem postmodernizmu miało to miejsce, szacuje się, właśnie dokładnie tej daty nie ma w kalendarzu, ale szacuje się, że od około 30 kilku, 40 lat mamy do czynienia z postmodernizmem. On się najbardziej rozwija na Zachodzie oczywiście, ale też dociera do nas. Ja się założę, że każdy z nas, przynajmniej część tych twierdzeń, o których ja tu mówię, może odnieść do siebie. Każdy z nas. Zaraz jeszcze będę więcej o tym mówił. Przede wszystkim, słuchajcie, postmodernizm, jego jakby główną doktryną jest to, że trzeba uśmiercić wszelką metanarrację. Trzeba uśmiercić wszelką metanarrację, czyli wszelkie opowiadanie, które rości sobie prawo do tego, że jest to tym nadrzędnym opowiadaniem, które definiuje wszystkie inne. Widzicie, metanarracje w modernizmie były najważniejszymi opowiadaniami nadającymi znaczenie mniejszym opowiadaniom na naszej egzystencji. Czyli dla nas metanarracją jest Biblia, która twierdzi, że opowiada o wszystkim, prawda? I my jesteśmy jej podrzędni. Postmodernizm twierdzi, trzeba skończyć z tym, bo to jest tylko kolejna droga do zyskania władzy, czy to przez kościół, kler, duchownych, nie wiem, kogokolwiek. Dzisiaj zobaczcie, jak wielu ludzi myśli w ten sposób, że klerowi chodzi tylko o wasze pieniądze i o waszą władzę, czy naszą władzę. Także teraz każdy ma swoje opowiadanie i każdy ma takie samo prawo do własnego opowiadania. Nie narzucaj mi swojej optyki. Słuchaj, kurczę, nie narzucaj mi swojej optyki, bo ja mam swoją. Ja mam swoje opowiadanie. Nie, te opowiadania niekoniecznie się ze sobą krzyżują, niekoniecznie się ze sobą zazębiają. Słuchajcie, postmodernizm głosi tak zwane słabe myślenie, czyli myślenie bez niepodważalnego fundamentu, bez systemów, bez roszczeń do powszechności. Nie ma opowiadania, które jest powszechne dla nas wszystkich. Są tylko nasze osobiste, prywatne opowiadania. Także postmodernizm głosi pluralizm opowiadań. I tak jak mówiłem, nie muszą się one przecinać, nie muszą one na siebie wzajemnie oddziaływać. Wolność, prawdziwa ludzka wolność, wyraża się właśnie w małych opowiadaniach. W tym, że ty masz swoje, ja mam swoje, jestem wolny, żeby mieć swoje opowiadanie. Każdy opowiada swoją indywidualną historię w odosobnieniu, w oderwaniu od innych. I każdy tak naprawdę w postmodernizmie może opowiadać różne historie w różnym czasie swojego życia. Widzicie, to jest też ciekawa cecha postmodernizmu, że nie definiuje nas tylko jedna mała historia, ale tak naprawdę w zależności od zewnętrznych bodźców, w zależności właśnie od tego, co nas w danym momencie życia dotyka, możemy opowiadać sobie różne historie na nasz temat. Możemy żyć w różnych opowiadaniach. Nikt tak naprawdę przecież nie funkcjonuje w zależności od jednego opowiadania. Opowiadania się zmieniają w zależności od zewnętrznych bodźców. Także słuchajcie, nie jesteśmy już dłużej panami swego losu, kapitanami swojej duszy, jak mówili moderniści. Na nas wpływają bodźce, na nas wpływają bodźce z zewnątrz. Jesteśmy właśnie raczej masą płynnych impulsów i wrażeń, które się zmieniają cały czas. Rekonstruujemy się po prostu w biegu, określamy na nowo nasze życie w biegu. Kiedy pewne bodźce na nas oddziaływują, my się rekonstruujemy ciągle. Ciągle jesteśmy kimś innym. Zmieniamy się cały czas. I słuchajcie, to znowu nie jest nic nowego. Fryderyk Nietzsche przecież chciał opisać cały świat za pomocą aforyzmów, nie? Oderwanych od siebie stwierdzeń. To tak jakby mieć całą księgę, nie wiem, różnych przypowieści, które są od siebie, wiele z nich jest niezależnych. I przecież aforyzmy wpływają na nas w zależności od nastroju. Najpierw to, czy tamto, nie? Ta przypowieść dzisiaj jest dla nas dobra, ta jest dla nas dobra, dzisiaj, nie? I postmodernizm tak funkcjonuje, że jesteśmy właśnie zlepkiem takich różnych aforyzmów, które bardziej do nas przemawiają w danym dniu, a w innym dniu do nas przemawiają inne aforyzmy, inne przysłowia. Słuchajcie, w podobny deseń John Fowles, brytyjski powieściopisarz, napisał powieść Kochanica Francuza. Ona ma trzy różne opowiadania, trzy różne zakończenia tak naprawdę. Napisał trzy różne zakończenia właśnie z tego względu, że wybierasz sobie ty sam, ty czytelnik, wybierasz sobie zakończenie w zależności od tego, jak się dzisiaj czujesz i w zależności od tego, jak byś chciał, żeby ta historia się skończyła. Ty się liczysz, prawda? Twoje uczucia, twoje bodźce, nie? Także dziś ma znaczenie tylko to, co sami wytworzymy, nie? Czyli to znaczenie, które autor miał na myśli, nie jest tak ważne, jak właśnie to, jak ja odczytuję pewne rzeczy. Także nie próbuj mi sprzedawać własnej optyki, nie próbuj mi sprzedawać własnej historii, bo ja dzisiaj się czuję trochę inaczej. Ale słuchajcie, to jest jakaś jedna z pobocznych, powiedzmy, rzeczy. Właśnie to, że dzisiaj liczy się tak naprawdę, czy dzisiaj się liczy bardziej czytelnik niż autor. Dzisiaj nikt nie pyta o intencje autora. Dzisiaj autor wytworzył tekst po to, byśmy to my go mogli jemu nadać znaczenie. Dzisiaj to my nadajemy znaczenie temu, co jest w tekście, nie autor. I no mówię, w zależności od tego, jak się czujemy, to pewnie różnie będą te znaczenia dla nas wyglądały. Ale słuchajcie, są o wiele poważniejsze rzeczy w postmodernizmie. Przede wszystkim, jako postmoderniści jesteśmy zdeterminowani, by nie dać się nabrać. To jest nasza główna ideologia. Właśnie Marx, Nietzsche, Freud nauczyli nas jednego, nie? Że każdy człowiek ma swoją ukrytą, jak to się mówi po angielsku, agendę. Każdy ma swoją ukrytą ideologię i chce zdobyć władzę, nie? Dlatego my jesteśmy zdeterminowani, my jako Polacy się nauczyliśmy dobrze, że władza szkodzi, jesteśmy dobrymi postmodernistami, jesteśmy zdeterminowani, by nie dać się nabrać. Zawsze istnieje drugie dno, słuchajcie. Dla nas postmodernistów zawsze istnieje drugie dno. Intencje ludzi są nieczyste. Intencje ludzi są nieczyste. Dlaczego? No bo chcą nami zawładnąć. Człowiek to rządza władzy, jak powiedział Nietzsche, więc to jest nasz pierwotny instynkt, więc nie dajmy się oszukać, że są coś takie jak dobre intencje. Nie? Naszą ulubioną dobrymi intencjami, tak, dobrymi zamiarami to jest piekło obrukowane co najwyżej, więc to dzisiaj nam całe życie podpowiada, że każdy chce tylko nad nami przejawiać swoją władzę, chce nas zniewolić, chce nas zinterpretować. Także słuchajcie, zawsze trzeba być podejrzliwym odnośnie danego autora. Trzeba być podejrzliwym odnośnie każdego autora, cokolwiek stwierdza. Zawsze jest jakieś drugie dno. Nie ma, słuchajcie, w dzisiejszym świecie czegoś takiego jak darmowy lunch. Nie ma czegoś takiego jak niezasłużony dar. I teraz możecie to przenieść. Te dwa stwierdzenia, że nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch, nie ma czegoś takiego jak niezasłużony dar, przenieście to teraz do sfery polityki, małżeństwa, w sferze seksualności czy edukacji i tak naprawdę macie już gotowy obraz praktycznego postmodernizmu. Nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch. Oczywiście, słuchajcie, postmodernizm, gdybyśmy mieli go ocenić jako system filozoficzny, postmodernizm sam w sobie jest sprzeczny. Słuchajcie, to nie ulega wątpliwości. Słuchajcie, postmodernizm, który twierdzi, że wszelka prawda jest relatywna, zakłada oczywiście jedną rzecz. Wy, Wantylianie, powinniście wiedzieć, jaka to jest rzecz. Nie, twierdzenie wszelka prawda jest relatywna, że zakłada właśnie, że ono, to twierdzenie, jest nierelatywne. Nie? A z drugiej strony też zakłamanie postmodernizmu polega na tym, że zwalczanie wszelkich metanarracji staje się samo nową metanarracją. Nie? Młodzieniec zabija starca i to zabijanie metanarracji samo w sobie staje się nowym opowiadaniem nadrzędnym. Nie? To, żeby zabić wszelką metanarrację, to jest główna historia, która podporządkowuje w sobie wszystkie inne historie. Także teraz postmodernizm trzyma w ręku siekierę, którą chce podcinać końcówki opowiadania każdego wokoło, a więc tak naprawdę sam postmodernizm chce w inny sposób trochę wprowadzić swoją władzę. Nie? Chce właśnie zniszczyć wszelką metanarrację. Ale widzicie, dzisiejsze kazanie, słuchajcie, mówią o postmodernizmie nie dlatego, żeby postmodernizm potępić. Ja myślę, że postmodernizm wnosi w nasze życie wiele pozytywnych aspektów, o których będę starał się jeszcze powiedzieć. Nawet nie wiem, teraz się zastanawiam, może to dzisiejsze kazanie jest tylko wstępem może do jakiejś miniserii kazań dotyczących postmodernizmu. Dzisiaj wam tylko określę jakby grubymi liniami główne twierdzenia, główne tezy postmodernizmu, który wyrasta z modernizmu. Raczej chciałbym wam uświadomić coś takiego, że żyjemy, słuchajcie, tak czy owak, Peter Lighthart też pozytywnie się odnosi do postmodernizmu i słuchajcie, żyjemy w świecie, w jakim żyjemy, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Powiedziałem na początku tego kazania, że mądrością jest umieć rozróżniać czasy i mądrością jest umieć na nie odpowiedzieć odpowiednio. Także dzisiaj rysuję wam ten obraz, żebyśmy może zaraz, pod koniec tego kazania chciałbym dać pewne rzeczy do rozważenia, do zastosowania odnośnie nas, naszego Kościoła. Także słuchajcie, oczywiście postmodernizm jest sprzeczny sam w sobie, ale prawdą jest też o to, że nikt, kto głosi postmodernizm, nikt, kto się dobrze czuje w postmodernizmie, nie szuka na siłę właśnie tego, czy ten system jest sprzeczny, czy nie. Ludzie po prostu tak żyją, ludzie są tak dzisiaj funkcjonują. Tak funkcjonują. To po prostu wyssaliśmy trochę jak z mlekiem matki. Zresztą to, kto to mówił? Paul Ricoeur. Przecież nie rodzimy się, słuchajcie, tabula rasa, tylko przychodzimy na ten świat i on na nas oddziaływuje i stajemy się takim, jak i on. I my jesteśmy, nawet my, chrześcijanie, którzy wierzymy w metanarrację, też jesteśmy postmodernistami dzisiaj. W mniejszym bądź większym stopniu. Każdy z nas tutaj, jak siedzi, ma albo więcej, albo mniej naleciałości właśnie postmodernistycznych. A prawdopodobnie, jeśli nie jesteś postmodernistą, to tkwisz w dużej mierze jeszcze w modernizmie. Także zobaczcie, dzisiaj takie scharakteryzowanie tych cech postmodernistycznych. Dzisiaj właśnie każdy jest w postmodernizmie, słuchajcie, wyczulony na rządzę władzy u innych. I co zrobić z takim światem, słuchajcie? Co my, chrześcijanie, możemy zrobić z takim światem? Muszę wam powiedzieć, że odpowiedzi chrześcijan ewangelikalnych na postmodernizm są bardzo różne. Mamy całe spektrum. Mamy chrześcijan, którzy z jednej strony powiedzieliby, że postmodernizm jest zupełnie B, mamy go zwalczać. Są chrześcijanie, którzy dzisiaj twierdzą, że musimy usilnie zabiegać o to, by wrócić do stanu sprzed modernizmu. Nie wiem, mają na myśli pewnie renesans, albo jeszcze wcześniej mają na myśli średniowiecze. Są tacy chrześcijanie. Inni chrześcijanie twierdzą, że musimy wrócić do modernizmu. Czyli zobaczcie, przesuwamy się od tego najdalszego spektrum, prawda? Od tej końcówki, czyli średniowiecze, renesans. Niektórzy mówią, że powinniśmy wrócić do modernizmu, czyli upartego odwoływania się do twierdzeń uniwersalności, o racjonalności, do logiki. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie przemówi do dzisiejszego człowieka, kiedy będziemy cały czas mówili o uniwersalności, racjonalności, logiki. To nie jest dobra, moim zdaniem to nie jest najlepsza strategia ewangelizacyjna w dzisiejszym świecie. Nie wiem, może ewangelianizm był dobrą odpowiedzią dla modernistów. Pytanie, czy jest taką samą odpowiedzią dla postmodernistów. Chciałbym dzisiaj trochę wam pokazać, gdzie dzisiaj kościoły, jak kościoły dzisiaj starają się odpowiedzieć na postmodernizm. Zobaczcie, z drugiej strony są chrześcijanie, którzy widzą w postmodernizmie, szansę na zaznaczenie pewnych ważnych aspektów Ewangelii. Widzicie, postmodernizm dla tych chrześcijan ewangelicznych, którzy uważają, że jest on pozytywny, widzą, że postmodernizm w bardzo realistyczny sposób jednak zaobserwował, że człowiek podlega rządzy władzy w interpretacji tekstów i świata. Teraz posłuchajcie tego. Człowiek rzeczywiście, tak jak postmodernizm twierdzi, podlega rządzy władzy. Chce interpretować innych, chce interpretować i poddawać tej interpretacji innych. Także zobaczcie, postmodernizm tutaj pomaga. Oczywiście krzyż zakłada inną. Krzyż zakłada inną postawę. Krzyż to nie jest rządza władzy. Krzyż to jest poddanie się. Krzyż to jest pewien słaby sposób, słaba mowa, można powiedzieć, według postmodernistów. Krzyż jest inną postawą niż rządza władzy. Nie? Jezus zresztą mówi w Ewangelii Marka w 10 rozdziale. Wiecie, że wszyscy dookoła chcą rządzić nad innymi, ale nie tak ma być między wami, bo kto z was chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. I krzyż jest rzeczywiście tego wyrazem. Słuchajcie, sam Fryderyk Nietzsche powiedział coś takiego. Cytuję. W istocie był tylko jeden chrześcijanin, który umarł na krzyżu. Nie? Tylko był jeden chrześcijanin. My wszyscy chcemy władzy. Czy nie? Także słuchajcie, postmodernizm, który odrzuca metanarrację, może nam pomóc, oczywiście my nie odrzucamy metanarracji, ale postmodernizm może nam pomóc spojrzeć na nas, na siebie samych, właśnie w kontekście tego, że tak naprawdę my jako jednostka nie możemy stać się obiektywni w tym sensie, że to my mamy całą wiedzę poznawczą, prawda? Zobaczcie, postmodernizm pomaga nam spojrzeć czy dostrzec różne punkty widzenia na jeden tekst, czy raczej pozwala nam dostrzec różne niuanse tekstu. Zobaczcie, dzisiaj bardzo pozytywnym wynikiem postmodernizmu jest to, że z teksty, na przykład Biblię, zaczynamy znowu studiować nie w pojedynkę, twierdząc jakoby, że to my mamy rację, ale w społeczności. Jesteśmy w drodze, więc nasze poznanie możemy traktować jako przedostateczne. Pewnie, że poznajemy prawdziwie, ale pytanie, czy poznajemy ostatecznie. Ja bym powiedział, że nie. I postmodernizm mówi, że dzisiaj nasze poznanie możemy traktować jako przedostateczne. Cały czas się zbliżamy do tego ostatecznego poznania, którym jest Biblia, nie? Objawione Boże, obiektywne słowo. Także ostateczna prawda jest tym, do czego się nieustannie zbliżamy. Czasami jesteśmy tego bardzo blisko, ale osiągamy ją razem w dialogu, zwracając uwagę na różne odcienie, na różne niuanse. Zobaczcie, do tej pory, postmodernizm mi się wydaje w tym ma rację, do tej pory walka o prawdę wyglądała tak, że człowiek albo stawał się Bogiem, albo rzeźną ofiarą. Człowiek do tej pory albo stawał się w swojej interpretacji Bogiem, albo rzeźną ofiarą. Mocniejszy wygrywał, mocniejszy w swoich argumentach wygrywał, słabszy zostawał zjedzony, ujednolicony, nie? Z mocniejszym. Zdarzało się, słuchajcie, też nieraz w modernizmie, że chrześcijanie byli winni zastępowania tekstu biblijnego własną interpretacją. Słuchajcie, to się odbywa tak, że ja mam rację, moja interpretacja jest właściwa i teraz ja doładowuję moje twierdzenie ostatecznym autorytetem Biblii. Rozumiecie, jak to się odbywa, nie? Moja interpretacja jest właściwa, ja mówię, że tak Biblia mówi przecież, nie? I to jest doładowanie mojego autorytetu, mojego spojrzenia na ten tekst ostatecznym autorytetem Biblii. I w tym momencie ja forsuję swoją interpretację. Oczywiście ja ciągle mogę się zgadzać, że moja interpretacja jest lepsza, właściwsza, ale czy ona jest ostateczna? To jest to pytanie. Słuchajcie, reformatorzy przecież kładli nacisk, także możemy tutaj wrócić do reformacji. I reformatorzy, słuchajcie, kładli nacisk na fakt, tutaj z łacińska wam zaserwuję, homo incurvatus in se ipsum. Kto to zna? Nie? Człowiek jest zakrzywiony na samego siebie. Człowiek jest zakrzywiony na samego siebie. Nie? Calvin mówił, że każdy z nas jest fabryką bałwanów. Nie? Człowiek jest zakrzywiony na samego siebie. Człowiek jest zakrzywiony do wewnątrz. Nie? I modernizm był tego bardzo dobrym przejawem, że każdy z nas chciał przeforsować tą swoją, nieobiektywną przecież, obiektywną prawdę, która rzeczywiście, bo Biblia tak mówi, nie? Biblia tak mówi. Także słuchajcie, dla postmodernisty oczywiście ten modernizm jest właśnie tą przeszkodą do tego, by by udać się chociażby za Chrystusem, nie? By udać się za Chrystusem, nie? Tak jak jeszcze raz powtórzę, że Nietzsche powiedział, że w istocie był tylko jeden chrześcijanin i był nim ten, który umarł na krzyżu, nie? Pytanie, czy my dzisiaj jako chrześcijanie, gdzie my jesteśmy, co my sobą prezentujemy. W pewnym sensie, słuchajcie, w pewnym sensie, i tutaj objawia się bogactwo Biblii, że w pewnym sensie Biblia już ma podstawę do tego, żebyśmy my przemawiali dzisiaj do postmodernistów. Słuchajcie, Jezus w pewien sposób, nie mówię, że zawsze, ale Jezus do pewnego stopnia przejawia cechy tego tak zwanego słabego myślenia, o które walczy dzisiaj postmodernizm. Zobaczcie, Jezus w Ewangelii Jana nie opiera się o rządzy władzy. Nie? Kiedy nakarmił 5000 u Jana pod koniec 5 rozdziału, to w 6 rozdziale mówi, że on nie chce być królem chleba i się oddala. Nie? Kiedy nakarmił ich, odchodzi. Nie chce być obwołany królem. Nie chce skorzystać z obrony uczniów ani z pomocy legionów aniołów, jak mówi Mateusz w 26 rozdziale. Jezus nie chce osiągnąć władzy za pomocą rozwiązań proponowanych przez szatana. Dzisiaj słyszeliśmy o pokusach, nie? Szatan mu proponował przecież władzę. Zobaczcie, Ewangelia Jana pokazuje też, że Jezus nawet nie chce się samookreślić. Jezus nie chce narzucić swojej obiektywnej interpretacji całemu światu. Jezus mówi, że jego tożsamość wywodzi się z Ojca. Jego tożsamość nie wywodzi się z niego samego, ale z Ojca. On ciągle się odnosi do Ojca. To Ojciec wie, kim jestem. To Ojciec mnie posłał. I on nie ma tutaj takich mocnych stwierdzeń, które miałyby podbudować jego ego, jego żądzę władzy, jego żądzę bycia na wierzchu. Zobaczcie, w Jana właśnie, w 7:18 czytamy, kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Słuchajcie, szczerość. To jest najważniejsza rzecz, jaką szuka dzisiaj postmodernistyczny świat. Bycie autentycznym, bycie szczerym. Dlaczego? No bo skoro naszym problemem jest rządza władzy, to jeśli rzeczywiście głosisz, że jesteś chrześcijaninem, to no pytanie, jak żyjesz, nie? Pytanie właśnie, czy nie masz drugiego dna, czy przekonując mnie do chrześcijaństwa dzisiaj, nie masz gdzieś tam w zanadrzu tego drugiego dna i nie chcesz mnie po prostu przydybać swoją rządzą władzy. Także zobaczcie na Jezusa. Jezus szuka swej tożsamości w Ojcu. Szuka chwały nie w sobie samym, lecz w innym. Także Jezus w jakimś stopniu na pewno wyjawia cechy tak zwanego słabego myślenia, czyli nie forsuje samego siebie, nie forsuje własnej interpretacji, ale mówi, że to Ojciec nadaje mu interpretację. Oczywiście tam jest ciągle metanarracja. Oczywiście, ja przecież nie o to mi chodzi, że postmodernizm jest teraz w porządku we wszystkim, ale zobaczcie, Jezus odwołuje się do kogoś innego, nie forsuje samego siebie. Zobaczcie, według listu do Filipian, Jezus uważa innych za wyższych od siebie, takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Jezusie Chrystusie, który nie uważał siebie za wyższego od innych. Jezus nie musiał się trzymać kurczowo swej pozycji, siebie jako równego Bogu, ale ogołocił i uniżył siebie i stał się człowiekiem. I był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I wtedy dopiero zdobył władzę. Taka jest droga do władzy. Zobaczcie, stał się nam równy też, aby móc nas autentycznie zrozumieć. O tym mówili z do Hebrajczyków. Nie? Stał się taki jak my, aby nadać Bogu w ogóle autentyczności, aby do nas przemówić, do nas niedowiarków, do nas pogrążonych w zwątpieniu. Także Freud się spóźnił z 20 wieków, z 19 wieków Freud się spóźnił. Już wcześniej byliśmy też przecież podejrzliwymi ludźmi. I co, jest jeszcze jeden paradoks, słuchajcie, w tym, co robi Jezus. Jezus umarł za tych, którzy go nie rozumieli. Którzy go nie rozumieli, nie? Także Jezus bez tego, że narzucił, czy nie narzucając im swojej metanarracji, umarł za nich. Także słuchajcie, dzisiaj postmodernizm się właśnie cechuje tym, że szuka autentyczności. I słuchajcie, teraz pytanie, co my możemy zrobić jako Kościół wobec postmodernizmu, wobec otaczającego nas świata? Tak jak może nie znajdziemy zbyt dużego postmodernizmu jeszcze w naszych rodzicach czy naszych dziadkach, to ja myślę, że my właśnie, nasze pokolenie, bardzo często znajdziemy postmodernistów właśnie na naszych uczelniach, w naszych kręgach, tam gdzie się obracamy. Właśnie w dzisiaj szybko zmieniającym się świecie znajdziemy wielu postmodernistów. I pytanie, co my możemy zrobić, jak odpowiedzieć postmodernistom na ich dylematy? Słuchajcie, postmoderniści myślę, że są zmęczeni ciągłą potrzebą wyboru. No bo ciągle trzeba się określać w tym świecie. Wszystkie impulsy muszą nas na nowo redefiniować. Oni po prostu się ciągle starają nieustannie określać w tym świecie i zadają tak naprawdę jedno fundamentalne sobie pytanie. Komu, czy jednak komuś mogę zaufać? Czy jednak komuś mogę zaufać? I pamiętacie, to też tutaj Biblia, parafrazując Ewangelię Mateusza, Jezus mówi tam ciekawą rzecz. Nie przyjdźcie do mnie, skosztujcie i zobaczcie, jaki jestem, nie? Można by to sparafrazować. Możesz przestać bawić się w Boga, bo przecież to jest bardzo męczące, i pójść za mną. Sprawdź sam, czy jestem wiarygodny, nie? To jest dzisiaj to, co przemówi, co przemawia do postmodernistów. Sprawdź sam, czy jestem wiarygodny. Słuchajcie, może mówię, to jest pierwsze może z jakiejś miniserii kazań odnośnie postmodernizmu. Dzisiaj chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że są kościoły, jest ruch cały kościelny w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, który chce odpowiedzieć właśnie w jakiś sposób, taki szukać mądrości, odpowiadać postmodernizmowi na jego potrzeby. Ten ruch się nazywa, takie zjawisko misyjne, które się nazywa Emerging Church, czyli kościół wyłaniający się, kościół wynurzający się. I właśnie kościoły tego nurtu, szczególnie jeśli chodzi o misję właśnie, starają się dać jakąś odpowiedź na postmodernizm. I teraz przedstawię wam niektóre cechy tego ruchu. Po pierwsze, bardziej znaczący w postmodernizmie są relacje niż rozum. Nie można, ja już to też mówiłem przy okazji kazań związanych z liturgią, nie? Że do tej pory my, nawet chrześcijanie, żeśmy się dali zapędzić w kozi róg i myślimy, że to rozum, że człowiek to jest istota myśląca przede wszystkim. Dla postmodernisty bardziej się liczą relacje, słuchajcie. Wiarygodna, autentyczna społeczność stanowi dzisiaj kryterium dla prawdy i istotności chrześcijańskiego przesłania. Nie, nic tak nie przemawia do współczesnego człowieka jak wiarygodna, autentyczna społeczność. Nie, także te kościoły z tego nurtu Emerging Church głoszą coś takiego jak dajcie obcym wgląd w wasze życie. Nie, dajcie obcym wgląd w wasze życie wiary. Nie, kiedyś, zobaczcie, kiedyś upamiętanie czy nawrócenie było bramą do społeczności, teraz odwrotnie, społeczność jest bramą do upamiętania, do nawrócenia. I słuchajcie, właśnie dlatego, że postmoderniści są zagubieni, szukają autentyczności, jakiejś prawdy jednak mimo wszystko, bo mają to też wpisane we własną naturę, nie zapominajmy o tym, że Bóg ich tak stworzył. Ale pierwsze pytanie gościa, który się o nas otrze, będzie brzmiało, czy oni mnie tutaj naprawdę chcą? Czy oni mnie tutaj naprawdę chcą? Nie, on się nie będzie zastanawiał nad naszymi doktrynami, ale czy oni naprawdę mnie tutaj chcą? Wcześniej człowiek się zastanawiał nad innymi rzeczami. Czy mógłbym się zgodzić z jego nauką? Nie, to było wcześniej pytanie, jakie sobie zadawał niewierzący, który się pojawił w kościele. Teraz, czy oni mnie tutaj naprawdę chcą? Także słuchajcie, ważne w tym ruchu Emerging Church jest otwarta, prawdziwa atmosfera, możliwość też brania udziału bez zobowiązywania się. I myślę, że tutaj też nasz kościół jest w tym przoduje, bo przecież nie mamy listy członków. Przynajmniej ja jej nie widziałem. Więc ja żartuję sobie, ale wiecie, postmoderniści dzisiaj tego szukają, nie? Że bez takiego mocnego zobowiązywania się, deklarowania się chcą być. Postmoderniści też sobie bardzo cenią otwartość na nieprzyjemne pytania. No i słuchajcie, myślę, że my nie jesteśmy zamknięci na nieprzyjemne pytania. Nie wiem, wy już nam nie zadajecie nieprzyjemnych pytań, bo już pewnie nie chcecie nas jakoś, nie wiem, ale możecie nam zadawać nieprzyjemne pytania. Po to tu jesteśmy. Dobra, słuchajcie, druga rzecz. Nabożeństwo jest doświadczeniem. Nabożeństwo jest doświadczeniem. To nie jest rzecz umysłowa. Nabożeństwo jest doświadczeniem. I to jest też ważna rzecz, o której mówiłem przy okazji kazań z liturgii. Tutaj jakoś te teraz rzeczy te się zaczynają Kurczę, jednak te małe opowiadania zaczynają się przecinać. Bóg, zobaczcie, Bóg powinien być wielbiony wszystkimi zmysłami. I w tych kościołach, słuchajcie, bardzo ważne są świece, zapachy, muzyka w tle. To jest to wszystko, co ja myślę, my też możemy zrobić. Do czego też zachęcałem muzyków. Mamy świece. Muzyka może przygrywać sobie
podczas kazania.
Podczas kazania może nie, bo jednak uważamy, jednak może my tak daleko byśmy nie poszli, bo też bardzo ważne w tych kościołach jest na przykład wideo, nie? Kazania lecą gdzieś, są jakieś efekty świetlne, jakieś wideo, nie? Żeby dotrzeć do współczesnego człowieka. My tak daleko pewnie nie pójdziemy z tego, jak ja rozumiem, naturę nabożeństwa jako odnowę przymierza. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę, że mimo tego niektóre z tych rzeczy, jak świece, zapachy, muzyka, która może przygrywać właśnie podczas roznoszenia wieczerzy, nie musi być cicho i głucho, to może być wprowadzone, to może pomóc. Ludzie są też angażowani w nabożeństwo, w czytanie słowa, nie wiem, w dzielenie się różnymi rzeczami, jest miejsce na dyskusję, mamy miejsce na katechezie na takie rzeczy. Przede wszystkim, słuchajcie, w tym wszystkim chodzi o to, żeby nabożeństwo nie było po prostu jakimś po prostu spotkaniem, po którym się rozchodzimy, ale żeby te wszystkie spotkania pogłębiały nasze relacje. To jest bardzo ważne dzisiaj w postmodernistycznym świecie. Relacje. Relacje zamiast rozumu. Kreatywność. Kreatywność. Słuchajcie, nie wiem, jakbyśmy mogli to zastosować. Ja wam tutaj rysuję cechy tego ruchu misyjnego. Kreatywność. Na przykład człowiek może malować obrazy związane z treścią kazania. Także nie tylko Danielek, ale pewnie Radek i Kamila też mogą rysować teraz sobie coś, jak ja mówię, kazanie. Także, no nie, wiecie, naprawdę w ten sposób się podchodzi, że ktoś, kto może się wyrażać poprzez malowanie, nie wiem, maluje sobie to, o czym ja mówię. Ciekawe, co by z tego wyszło. No tutaj ja widzę, że jest może mniejsze zastosowanie dla nas. Ale zobaczcie, holistyczna duchowość, czyli całość, taka całościowa duchowość, czyli wiara, słuchajcie, musi być doświadczana we wspólnocie i codziennym życiu. Nie może. Twoje twierdzenia odnośnie twojej wiary muszą być zintegrowane z resztą twojego życia. Nie? Musisz być autentyczny, wiarygodny. Kolejna rzecz, która moim zdaniem znowu jest pozytywna i pewnie do rozważenia, wychodzenie i angażowanie się w kulturę dookoła nas. Czyli tak naprawdę w różne jej aspekty. Czyli tak naprawdę co? Idę na przykład do nie wiem, do dzielnicowego domu kultury i zapisuję się na kółko malarskie. Nie, to jest jedna z form zaangażowania się w kulturę. W jakimś małym aspekcie. Angażuję się z tą grupą, zyskuję relacje i w ten sposób mogę do nich też docierać. Mogę ich zaprosić kiedyś na nabożeństwo albo na grupę domową. Także chodzi o wychodzenie do ludzi. Nie? Kiedyś Kościół mówi przyjdźcie do nas, teraz Kościół mówi idźcie do ludzi. Angażujcie się w scouting, angażujcie się w chóry gospel, czy w chóry nawet, nie wiem, muzyki heavy metalowej. Też może są tacy, którzy by mogli. Także tak to wygląda. Słuchajcie, przywództwo w tych kościołach jest zdecentralizowane. Pamiętajcie, nie, że jedna osoba to jest zbyt niebezpieczna, bo to jest zawsze rządza władzy i poniekąd rzeczywiście, patrząc na historię, to nie trudno się temu dziwić. Ale tak naprawdę w kościołach Emerging Church nad kościołem zarządza, powiedzmy, jest zespół liderów. Pastor nie odpowiada sam za wszystko, dzieli się swoimi obowiązkami z innymi. Przywódcy są otwarci, dostępni, też przejrzyści. To jest ważne. Przejrzystość jest bardzo ważna. No bo wiadomo, dzisiaj jesteśmy podejrzliwi odnośnie drugiego dna, nie? Więc musimy być przejrzyści. Pastor, ja myślę, też już z definicji musi być przejrzysty w dużej mierze, o wiele większej mierze niż inni. I ostatni punkt, zobaczcie, zaangażowanie społeczne. Pytanie, czy nasza teologia, czy nasza eschatologia w jakiś sposób może odpowiedzieć na sprawy środowiska, sprawiedliwość społeczna, odpowiednie używanie władzy i tak dalej. Pytanie, czy nasze kościoły się angażują w te sprawy. Także zobaczcie, kilka punktów. Ja myślę, że tak jak zaznaczałem, niektóre z nich są pozytywne i mogłyby być nawet w większym mierze wprowadzone wśród nas. Pamiętajmy jednak o tym najważniejszym. Relacje zamiast rozumu. Nie? To, co też podkreślaliśmy nieraz, że jak ważne są relacje. Jest zainteresowanie. Słuchajcie, ten punkt, nie? Czy oni mnie tutaj naprawdę chcą? Pamiętajmy o tym. Czy oni mnie tutaj naprawdę chcą? Pamiętajmy o tym, żeby właśnie wychodzić do ludzi. I oczywiście są pewne problemy, nie? Bo ja trochę już dzisiaj przedłużyłem, ale powiedzmy, że to jest w ramach tego tematu jest ważne. Niektórzy postmoderniści, słuchajcie, mogą znaleźć w chrześcijańskich wspólnotach alternatywę dla własnej kultury. Tylko pytanie oczywiście zawsze do Kościoła brzmi takie, czy znajdą tam tylko to, czym już są, czy znajdą tam też coś innego. Nie? Dlatego ja nie uważam, że Kościół się do końca powinien dostosowywać do kultury. W końcu, jak to Dietrich Bonhoeffer zwrócił uwagę, że utożsamienie chrześcijaństwa z kulturą może skutkować tak zwanym oswojonym chrześcijaństwem. Wiecie, co się stało przed II wojną światową w Niemczech? Zmieszanie Kościoła z kulturą bez Ewangelii skutkowało tym, że chrześcijaństwo tak naprawdę stało się nazistowskie. I to jest to zagrożenie, nie? Że Kościół nie może się za bardzo zmieszać z kulturą. My pamiętajmy, że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów skandal, a dla pogan kłupstwo. Nie? Także my jako chrześcijanie musimy zaoferować coś więcej światu. Nie możemy powielać kultury postmodernistycznej. Mamy pewne styczności z tą kulturą i możemy to zaoferować rzeczywiście, żeby pomóc, ale nie do końca. I chciałbym wam zwrócić uwagę na końcu na takie cztery równania, które wyraził Mark Driscoll, bardzo popularny człowiek, pastor. Zobaczcie, on mówi coś takiego, że Ewangelia plus kultura minus Kościół, to jest organizacja parakościelna, Kościół plus kultura minus Ewangelia, to jest liberalizm. Jeszcze raz, łapiecie? Ewangelia plus kultura minus Kościół, to jest organizacja parakościelna. Kościół plus kultura minus Ewangelia, to jest liberalizm. To jest to, o czym mówił Bonhoeffer. Chrześcijaństwo, które stało się nazistowskie. Kościół plus Ewangelia minus kultura, to jest według niego fundamentalizm, czyli Kościół, który uważa, że w żaden sposób nie może się z tą kulturą zetknąć. Te ucieczki, te zamykanie. I na końcu Mark Driscoll stawia takie równanie, dla którego nie ma nazwy. Ewangelia plus Kościół plus kultura. Pytanie, co to się równa, nie? Ale ja bym dopatrywał właśnie w takim równaniu szansy na to, byśmy my dzisiaj, zważając na postmodernizm, głosili prawdziwą Ewangelię, prawdziwą metanarrację w sposób, który jest przyjazny kulturze, bo pamiętajmy, Jezus też miał wzgląd na czasy, w których żył. Nie mamy się upodabniać do kultury, ale mamy do niej przemawiać. Mamy z niej korzystać, bo pamiętajmy, że jesteśmy, tak czy chcemy, czy nie, jesteśmy częścią kultury. Nie zapominajmy o tym, jacy byli prorocy. Izajasz bardzo dobrze wiedział, że jest dokładnie taki sam, jak ludzie wokół niego. Był tak samo człowiekiem nieczystych warg, jak oni. Jeremiasz to samo, nie? Był częścią społeczeństwa, w którym żył. I tak samo my jesteśmy częścią społeczeństwa, w którym żyjemy. Amen. Dziękujemy Ci, Boże, za Twe dobre dary, za czasy, w których przyszło nam żyć. Prosimy Cię, abyśmy mogli je lepiej zrozumieć, abyśmy mogli lepiej służyć Ewangelią Krzyża, abyśmy w lepszy sposób właśnie Twoją postawą mogli przemawiać do współczesnego świata i aby ludzie wśród nas czuli się jak u siebie, aby właśnie przez naszą społeczność przyszli do poznania Ciebie, ostatecznej, nieomylnej prawdy. Amen.